niekoniecznie dorosłe, dobre książki. Zaprasza Georgina Gryboś.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Ze mną już na łączach niestety Marta Dzido, moja i Państwa dzisiejsza gościni. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Ja takim tematem do powiedzenia, Marta jest polską pisarką, reżyserką, natomiast bardzo mnie zaciekawiło to, że ty debiutowałaś w wieku 16 lat, bardzo wcześnie.
Bardzo. Bardzo wcześnie to było i to było takie no, niespodziewana sytuacja, bo ja po prostu będąc nastolatką pisałam sobie różne rzeczy do szuflady, przelewając myśli na papier i tak się złożyło, że natrafiłam na wiadomość o tym, że Staromiejski Dom Kultury w Warszawie organizuje coś a la warsztaty literackie, spotkania dla młodych ludzi chcących pisać. No i żeby tam się zgłosić, trzeba było przynieść swoje teksty, takie próbki, które będą omawiane później przez już takich bardziej uznanych pisarzy i pisarki. Mm-hmm. I ja tam odważyłam się na to, zaniosłam to, co napisałam i okazało się, że te teksty na tyle jakoś były istotne dla ludzi, którzy wydawali wówczas w tym Staromiejskim Domu Kultury czasopismo Krzywe Koło Literatury, że oni mi zaproponowali druk tego. I to było dla mnie po prostu jakieś w ogóle niebywałe wydarzenie. Oczywiście wielka radość, ale też takie niedowierzanie, że mój tekst podpisany Marta Dzido jest w czasopiśmie i tak nie wiedziałam, czy ja mam obwieścić to światu i wszystkim o tym mówić, że fajnie, czy schować się z tym pisemkiem i nikomu nie pokazywać, no bo przecież ja pisałam do szuflady i nikt miał tego nie przeczytać, bo to były moje po prostu jakieś takie najbardziej jakieś, nie wiem, skryte, intymne myśli, które gdzieś próbowałam ułożyć w coś poetyckiego.
No bo tak, tak w wieku 16 lat, wiesz, kiedy ja sobie przypomnę jakieś swoje, wiesz, pisaniny, no to bardzo często to były albo wiersze, albo po prostu dzienniki, które, wiesz, przyjmowały po prostu wszystko to, co się wydarza w świecie młodej kobiety, dziewczyny. Ma się taką potrzebę wtedy, żeby pisać, no ale nie każda z nas ma szansę na to, żeby... No właśnie, czy to była dla ciebie taka trampolina? Powiedz, ty się przekonałaś wtedy, to ci dało taką energię do pisania i stwierdziłaś, że to może być twoja droga? Bo pewnie był jakiś taki moment, kiedy zdecydowałaś się na pisanie już tak po prostu.
To czy ja się wtedy zdecydowałam, to ciężko orzec. Ja wtedy zupełnie nie wiedziałam, co ja będę robić w życiu, ale to było dla mnie chyba najbardziej istotne było to, że ja później zaczęłam spotykać ludzi, którzy mówili, wiesz, przeczytałam twój tekst, I w ogóle super, że piszesz i że pozaznaczałam tam sobie jakieś fragmenty, bo one były dla mnie ważne. Czyli takie spotkanie po prostu z czytelnikami, którzy przychodzą i dzielą się jakąś refleksją na temat tego, co ja napisałam. A ja pisałam to zupełnie w ogóle bez zastanawiania się, kto to będzie czytał, czy to w ogóle ktoś przeczyta, jak to będzie działało, no to totalnie po omacku. I wtedy uświadomiłam sobie, że jest w tym jakaś moc, jakiegoś rodzaju takie spotkanie, które jest, no ono nie jest spotkaniem takim fizycznym z osobą, że siedzimy i rozmawiamy, tylko ono się gdzieś odbywa poprzez tekst napisany, który dialog kontynuowany gdzieś bez mojego już udziału, ale jednak trochę ze mną. I ktoś też może się ze mną spotkać, niekoniecznie mnie znając, poprzez ten tekst i coś z tego wynika. Takiego magicznego, bym powiedziała. Wtedy poczułam, że to jest coś dla mnie fascynującego, czego ja chcę spróbować. Ale zanim ja w ogóle doszłam do tego, że jestem pisarką, to upłynęło jeszcze, myślę, nie wiem, jakieś 15 czy 20 lat. Bo mimo, że ja publikowałam później już mając lat 20 parę książki, które były wydawane, powieści i tak dalej, to ja cały czas miałam problem z tym, żeby powiedzieć, jestem pisarką. Mi się wydawało, że żeby być pisarką, to nie wiem, trzeba codziennie siedzieć przy biurku przez 8 godzin i że to musi
to jest
być
po
praca,
prostu taka
której...
praca, tak?
Praca, że ja się z tego utrzymuję, że ja jestem uznana przez jakichś, nie wiem, ważnych ludzi, którzy stwierdzili, tak, ona rzeczywiście jest pisarką. No, to jest oczywiście ten inny temat, bo to jest temat o tym, jak po prostu będąc młodą kobietą, dziewczyną, wychowaną tutaj w tych relacjach kulturowo-opresyjnych,
tak,
mieć tyle w sobie pewności siebie i świadomości, żeby powiedzieć po prostu, tak, jestem pisarką. No, ale tak było rzeczywiście i ta moja droga literacka, ona tak jakoś bardzo, no po prostu ta literatura i to pisanie, ono mi towarzyszy właściwie od tamtej pory, od tego 16.
Powiedziałaś taką rzecz, że oczywiście w tych uwarunkowaniach kulturowych, w których żyjemy, pojawiło się słowo opresja. To ja tak podtrzymam trochę ten temat, bo twoim wielkim tematem, jak czuję i myślę, że to nie jest żadną niespodzianką, są kobiety, jest ich doświadczenie, jest ich wyzwalanie się, przeistaczanie, oswajanie siebie i tego, co na zewnątrz. I tutaj też jestem ciekawa, zanim przejdziemy do Babiego Lata, czyli do twojego najnowszego zbioru opowiadań, bo to jest pretekstem naszego spotkania. Ale czy kobiety, przez to, że ty jesteś kobietą i jakoś się, ty też pewnie umiejscawiałaś na wielu etapach swojego życia w świecie, to był naturalny wybór? To było to, po co po prostu, nie wiem, instynktownie być może sięgałaś w twórczości?
Myślę, że to było coś, co wypływało ze mnie i ja w ogóle się nad tym nie zastanawiałam. Znaczy, to było coś naturalnego, że ja chcąc pisać o świecie, pisałam przez taki pryzmat. I nie próbowałam wejść w skórę jakiegoś wszechwiedzącego narratora rodzaju męskiego, który by objaśniał świat z perspektywy takiej, śmakiej, owakiej, podpierając się, nie wiem, dokonaniami filozofów i innych myślicieli wielkich. Tylko po prostu pisałam jakby z doświadczenia trochę takiego, no wiadomo, przez swoją perspektywę, przez perspektywę swojego ciała, przez perspektywę swojego doświadczenia też jakiegoś uczuciowego instynktu, pewnego rodzaju intuicji, która no, to nie ma takiego wyjaśnienia, że tak powiem, naukowego i tego typu backgroundu, ale dopiero kiedy te powieści się zaczęły ukazywać, Małż, Ślad po mamie, ja miałam wtedy 20 parę lat i nagle zaczęto mnie pytać, czy ja tworzę literaturę kobiecą, że to tak jakoś tak definiować, tak w tą szufladę tak wpychać. I coś wtedy tak zaczęłam się zastanawiać, kurczę, no jest to, piszę o świecie, no czy to już wiadomo, ten temat już jest dawno za nami, no ale to, czy tego, czy Stasiuka, czy tam nie wiem, kogoś pytano i mówiono, że to jest literatura męska, męskoosobowa, męskocentryczna i tak dalej. No wiadomo, że tego tak nie dzielimy i tutaj bym od tego uciekała, ale chyba bym bardziej chciała, jeżeli bym już miała jakoś znajdować jakieś opisy, no to bardziej, że to jest cielesne, że to jest blisko ciała, że to wypływa z doświadczeń ciała. No, a że to ciało jest kobiece, no i ono jest kobiece, bo po prostu ono dzięki jakby temu, że ja jestem kobietą i to jestem bliska temu doświadczeniu, tak? Doświadczeniu na przykład rodzenia, doświadczeniu krwawienia, doświadczeniu przerwania ciąży. No to są doświadczenia, jakby wiadomo, że ciało męskie tych doświadczeń nie ma, bo po prostu fizycznie ich nie przeżyło. Więc piszę z tej perspektywy, ale piszę z perspektywy ciała.
Ciało się zmienia. Zmienia się i to nie jest, tak powiedziałam, jakbym odkrywała teraz Amerykanie, ale ciało się zmienia. Mam wrażenie, że w jakiś sposób mamy cały czas, to jest, wiesz, dojmujące, bo staram się opuścić bańkę, w której wydaje mi się, że o ciele coraz łatwiej nam jest rozmawiać, ale mam świadomość tego, że bańka ma to do siebie, że jest ograniczona. Potrzebujemy języka do opisu doznań, do opisu ciała, do takiego oswojenia. Ty szukałaś długo języka, bo o języku w przypadku Marty Dzido mówi się też sporo. Żeby nie być wulgarnym, ale żeby pisać o pożądaniu, o seksie, o jakby zaprzyjaźnianiu się z ciałem, ale też ze wszystkim tym, co wiąże się z nim, niekoniecznie, wiesz, romantyczna wizja ciała, no też bywa problematyczna, prawda? W odbiorze. No właśnie. Jak znaleźć język w takim razie dla ciała?
O, w ogóle jak znaleźć język do opisu doświadczeń, żeby nie być postrzeganym na zasadzie kopiuj wklej, bo bardzo dużo już zostało powiedziane i oczywiście to tak jak wspomniałaś, że jest jakaś bańka, gdzie jest ciało pozytywność, oswajanie tego ciała, które już ono nie musi spełniać jakichś wyśrubowanych wymogów kulturowych. Ono może być takie, śmakie, owakie, mieć różne kształty, mieć różne potrzeby, może tych potrzeb też
nie mieć
i też jest okej, i tak dalej, i tak dalej. Ono się może starzeć i mieć zmarszczki, być siwe, ale cały czas to jest też, tak jak myślałam o tym starzeniu się, przeistaczaniu, zmianie, to ciągle jest, znaczy jest też bańka, która promuje kobiety, które nie farbują włosów i mają piękną burzę siwych loków srebrnych i tak dalej. I to wszystko jest, cały czas to jest wygląd. Cały czas to jest tylko wokół jakby tej fasady, tej takiej otoczki. A ja bym się chciała dowiedzieć, co w tej głowie, tej głowie, na której te siwe loki, burza i to srebro lśni. Co tam jest? Jakie jest dla mnie przesłanie? Jakie jest dla mnie, z czym ta głowa przychodzi? Więc to jest jakby znaleźć język do tego. Bo ciało nie jest tylko ciałem, tylko to ciało mówi coś. I to, jak ono się zmienia, to też coś opowiada. I to mnie interesuje. I to pisanie poprzez to ciało, jak tego języka szukać, gdzie no wiadomo, że to nie może być anatomia i jakieś takie z lekcji biologii.
Po prostu podręcznik anatomii autorstwa Marty Dzido.
Więc po prostu trzeba szukać w rozmaitych skojarzeniach, grach słów. Czasami ja w ogóle bardzo lubię się też inspirować piosenkami, powiedzeniami, różnymi przysłowiami. Trochę je na przykład dekonstruować, zmieniać ich rytm albo zmieniać na przykład szyk słów i wtedy wychodzą zupełnie inne sensy. Czasami są takie słowa, które po prostu gdzieś one się wryły w nasz język i my tylko je postrzegamy w tym jednym kontekście, one mają jakąś wyzwalającą moc już przy okazji sezonu na truskawki, mówiłam na przykład o tym puszczaniu się, puszczalska, to taki ten slut shaming taki, który nas gdzieś tam, ona to się puszcza, no to się puszcza, a myślę sobie, jak jest cudownie po prostu coś puścić, puścić się, pofrunąć, nie trzymać się niczego kurczowo. Czy na przykład te takie trochę opresyjne, bo to też czasami się zastanawiam, jak w innych językach to funkcjonuje, ale na przykład sformułowanie wyjść za mąż, czy wyjść, czy wyjdziesz za mnie, że to się wiąże z jakimś wyjściem, że się gdzieś wychodzi, że coś się opuszcza
tak.
A z kolei wziąć za żonę, czyli wziąć, czyli...
Czyli uprzedmiotowienie, no bo jeżeli biorę, to jakby bez zgody, bez opowieści.
Tak, więc te wszystkie tam, bardzo dużo jest takich, którymi ja się lubię też bawić, lubię się tym bawić, lubię się zastanawiać, skąd się to wzięło, bo to jak my mówimy się, skąd wzięło i to jak opisujemy świat, też kreuje potem nasze widzenie tego świata.
Przepraszam, że ci tak.
Ale niedużo inspiracji jest.
Przepraszam, że ci tak wejdę w słowo, bo potencjalnie najbardziej banalny temat, czyli feminatywy, ale w momencie, kiedy mówisz, jak ważne jest to, w jaki sposób mówimy, jak bardzo to wpływa na pewne rozszczelnianie też sposobu patrzenia na świat, prawda? Bo jeżeli mamy głowę, która chce przyjąć jakąś narrację, czy jakąś perspektywę, czy chcę ją zmienić, to dla mnie feminatywy są takim korowym przykładem tego, jak potrzebujemy zmiany w języku. Wiesz, i jakby w tym kontekście, o którym mówisz, zastanawianie się, skąd się coś wzięło i dlaczego mówimy tak, a nie inaczej, albo dlaczego się nie chcemy posługiwać na przykład jakimiś słowami, co to dla nas oznacza dalej, jest bardzo znamienne. To znaczy, to też pokazuje, jak słowa są po prostu ważne.
Oczywiście, oczywiście słowa są ważne i ja też jakby też nie wychodzę z takiego założenia, kiedy piszę, to mam oczywiście jakąś swoją perspektywę i swoje dążenia, ale nikomu też nie chcę mówić, co trzeba, co powinno, co mogę tylko ewentualnie powiedzieć, co warto. I rzeczywiście warto, jeżeli z tymi feminatywami mamy kłopot, a możemy mieć wciąż, i rozumiem to, w świecie zdominowanym przez mężczyzn, nie wiem, na przykład jakimś prawniczym, czy jakimś i naukowym, że przychodzi kobieta i mówi, ja jestem prawnikiem, bo po prostu chcę tam być traktowana poważnie, bo nie ma innego sposobu na to bycie traktowaną poważnie, bo żeby być traktowaną poważnie, też musi wejść w jakiegoś rodzaju kostium, wyglądać, bo jak przyjdzie w szlafroku i w piżamie albo w dresie, to po prostu nikt nie będzie się z nią liczył. No i to są te wszystkie takie, oczywiście tutaj znowu wyszłam z języka i weszłam bardziej w jakąś cielesność i w jakieś ubieranie tego ciała, ale to wszystko jest powiązane. I
I też pewnie pokazuje, jak jest istotne i trudne tak naprawdę.
Tak, że bardzo trudno też jest zobaczyć po prostu w człowieku człowieka bez tej całej otoczki, że te maski, że te wszystkie jakieś kostiumy, ubranka na siebie zakładamy i pewnie też zakładamy je używając takiego, a nie innego języka. Czy piszemy Szanowni Państwo, czy drogie osoby, czy i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście język polski ma odmianę. I są formy żeńskie. Nie w każdym języku to występuje. W języku angielskim jest w ogóle przepiękna, na przykład uważam, próbuję to zrobić po polsku, ale jeszcze nie do końca wiem, jak się za to zabrać. Jest po prostu można ukryć płeć, można opowiedzieć całą historię i nie wiadomo, czy to mówi kobieta, czy mężczyzna i do kogo. I można sobie wyobrazić, tak, to zapisane w ciele. Przecież ta książka, czy innego rodzaju narracje. I ja też tego doświadczyłam, kiedy czytałam angielskie tłumaczenie mojej frajdy, gdzie tam jest dwugłos, raz mówi kobieta, raz mówi mężczyzna, opowiadają sobie historię swoją intymną. I po angielsku nagle się okazuje, że czytam całe jakieś akapity i ja tak naprawdę nie wiem, kto mówi. U nas to jest
Czyli
orbitowo.
gubisz tego przewodnika, to się wielogłos staje się głosem po prostu, tak?
Wielogłos staje się przemieszanym głosem, i te postaci mogą się stać jedną postacią. No a tu po polsku jest oczywiście w każdym, nie tylko te feminatywy, ale też po prostu odmiana czasowników, która już nas naprowadza, kto mówi, tak?
No
Czy
tak.
byłam, czy byłem, to już jest wtedy oczywiste. No więc tutaj, jakby nawiązując do tego, no to feminatywy są naturalną koleją rzeczy, jeżeli w takim języku się obracamy. I tak,
I
więc
tak.
spróbujmy, twórzmy.
I tak. Wiesz, pomyślałam sobie, bo przewinęło się już w naszej dzisiejszej rozmowie mówienie o ciele, ale też o ubiorze, o kostiumie, a o tym, co zapisane. I wiesz, też w kontekście Babiego Lata zastanawiam się, czy ciało jest dla ciebie również formą ubioru, czy właśnie nie. Czy właśnie jest czymś, co być może powinno albo mogłoby być zlepione po prostu tylko z nami, bo to jest jednak coś, co zasłaniamy. Ale być może, kiedy już dopuszczamy swoje własne oczy, które poznają nasze ciało, bo to czasami nie jest oczywiste i też wymaga wiele pracy od nas samych, albo drugą osobę, która na nas patrzy, to czy wciąż mamy do czynienia z ubiorem? Czy właśnie nie? Czy to jest to, co jest po prostu najbardziej naturalne, zespojone też z tym, co mamy w głowie?
Rany, to jest trudne, bo ja nigdy tak nie myślałam, znaczy nie zastanawiałam się nigdy nad tym. I oczywiście też w Babim Lecie, które jest taką opowieścią, gdzie ja też próbuję mierzyć się z tematami przemijania, śmierci, odchodzenia, no to jest to ciałko, które się przemienia, to właściwie ono jest takim tymczasowym mieszkankiem, bym powiedziała. Że jest może nie tyle kostiumem, ale że gdyby sobie jeszcze pomyśleć, czym my jesteśmy, kim my jesteśmy, gdzie my jesteśmy, no to jednak mam głęboką świadomość tego, że to ciało, z którym ja jestem bardzo jakoś no, silnie związana, mieszkam w nim tutaj tyle czasu i przemieniam się w nim, ale że nie jestem tylko nim. że gdzieś jakby ono, ja po prostu no, głęboko wierzę w to i ta moja duchowość na tym polega i tak staram się sobie to opowiadać, że no to ciałko opuszczam, idę gdzieś dalej i tyle.
Wiesz, tak przechodząc do tematu babiego lata, bo ty mówisz o tym, że w babim lecie mierzysz się z tą zmianą, czy zapraszasz do obserwowania tej zmiany swoich czytelników i swoje czytelniczki, czy przyglądasz się temu, co kojarzy się ze schyłkiem, nawet to mizianie księżyca, prawda, to zesrebrzenie włosów, o którym też już powiedziałaś, czy pojawiające się zmarszczki, czy tak jak w tym opowiadaniu, które jest takie bardzo, powiedziałabym, korowe, wydaje mi się, dla opowieści, kiedy wprowadzasz zoo, które zaczyna opowiadać historię twojego ciała, poszczególne zwierzęta opisują zmiany. Ale mam wrażenie, że ty trochę tutaj jednak robisz taki wymóg, żeby zastanowić się przez chwilę, czy tylko ta zmiana wynikająca z czasu jest pewnym schyłkiem. Bo doświadczenia, które mają twoje bohaterki, nie mają tylko związku z PESEL-em. I to, co zmienia się w ich ciele, nie ma tylko związku z wiekiem. Tak mi się wydaje.
Tak. To czas to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest to, co przeżyłyśmy, co nas spotkało, co nas uformowało, co nam dało siłę, znaczy co nam na przykład tą siłę najpierw odebrało, a później nam zostawiło jakieś blizny i szramy na tym ciele, a my poszłyśmy dalej. Więc to i oczywiście te doświadczenia, one nie są niezbędne czy uniwersalne dla wszystkich, tak? Tak jak czas i dorastanie, starzenie, czy obchodzone co roku urodziny.
Tak, bo one są nieuchronne, prawda?
Wspólnym, tak, ale inne doświadczenia, które tam się pojawiają, nie są, ale też kształtują i też wzmacniają i nadają pewnego rodzaju formę. I tak jak mówiłam wcześniej, jak to ciało jest połączone z głową, no to oczywiście te doświadczenia, które się osadzają w ciele, ale one też potem powodują, że mając je w głowie, możemy po prostu dalej się przeistaczać i być dzięki nim silniejsze, mądrzejsze, możemy się podzielić. Tak, tą siłą.
Jest taki cytat, który sobie pozwolę teraz tutaj przeczytać. Już wcześniej myślałam, by odpuścić, jednak coś mi nie pozwalało. Jakaś niepisana umowa, nie wiadomo z kim, chyba z całym światem, że mam się ładnie prezentować. A czy moim celem jest być prezentem? To jest też ta twoja zabawa, o której powiedziałaś. Podejdź tu, proszę, rozpakuj mnie wreszcie. Wiesz, co tak sobie myślę o tym i oczywiście, wiesz, prezent prezentować. Powiedz, czy kiedy myślimy o dojrzałości, ja mówię, wiesz, w liczbie mnogiej, ale oczywiście pytam ciebie i jakby o twoje intuicje i przemyślenia. Czy im dłużej żyjemy, im więcej zmian w sobie dostrzegamy, tym trudniej jest być prezentem. Zastanawiam się, czy myślisz o tym, co to znaczy prezentować się w tak zwanym dojrzałym życiu?
Wiesz co, teraz jak o tym zaczęłaś mówić, o tym prezencie, to pomyślałam sobie, że może łatwiej jest być mi prezentem dla samej siebie, a niekoniecznie.
No właśnie.
I samą siebie rozpakować i ucieszyć się sobą. Że na tym polega chyba to też odpuszczenie, że jeśli jestem w kółko dla innych, a rzeczywiście często tak jest, bo jesteśmy po prostu, no nie żyjemy w jakiejś próżni, tylko żyjemy w stosunku i w otoczeniu jakby z innymi, więc jesteśmy po prostu też dla nich. Dziewczynami, przyjaciółkami, matkami, siostrami, córkami i tak dalej, więc zawsze jesteśmy też trochę dla kogoś. No plus jeszcze ta nasza funkcja taka kulturowa, opiekuńcza,
funkcja
usługowa.
Kulturowa, jak strasznie to zabrzmiało. Funkcja, funkcja kulturowa.
Opiekuńcza, usługowa, taka po prostu niesienia opieki, otuchy, pomocy, wsparcia. Oczywiście to jest piękne, ale to może być też nadużywane i to może sprawić, że zapomnimy o sobie.
To jest piękne, a z drugiej strony popatrz, jak rzadko w tym jest opowieść o tym, jakiej to wymaga siły. Zawsze mnie to jakoś zastanawiało, zwłaszcza kiedy rozmawiałam, nie wiem, z moją babcią, z moją mamą, głównie właśnie z kobietami, że to jest opowieść o tytankach, która nigdy nie miała takiej narracji. To zawsze była słaba płeć. A równocześnie, kiedy myślimy o tej funkcji, o której przed chwilą powiedziałaś, to przecież jest to opowieść o niebywałej sile, o wyrzeczeniach, o zbieraniu ciosów. Wiesz, o co chodzi?
Że wiem.
Jakie to jest w sumie okrutne w kontekście całej tej opowieści. I to nie chodzi, wiesz, nawet o to, żeby się podpinać pod narrację, wiesz, wiedźm, chociaż też oczywiście, ale taki bazalny opis kobiet, które przez wieki znosiły bardzo dużo. A w jakiś sposób im to odebrano?
Myślę, że właściwie ja bym zadała pytanie, czy im odebrano, czy nigdy im tego nie dano.
Nie dano, o, to jest słusznie.
Bo pytanie, czy im to kiedyś dano. Być może w dawnych jakichś społecznościach, które już zostały zapomniane, bo wydarzyły się jeszcze zanim tutaj nastała kultura, o której wiemy i się uczymy. Być może to inaczej wyglądało, nie wiem tego, ale myślę, że jakby z mojej perspektywy tego nie dano. I nie dano też przestrzeni na to, żeby to opowiedziano. A nawet jeśli to opowiadano, to zawsze było takie, a to trzeba było zrobić, ja to musiałam, a to są takie obowiązki, to wynikało z tego, że tak trzeba było, no bo kto to miał zrobić jak nie ja, a to nic ważnego i tak dalej. Cały ten po prostu multitasking, po prostu wielozadaniowość, bycie i w pracy, i w domu, i z dziećmi, i z problemami innych, i służenie pomocą, i ogarnianie tej niewidzialnej pracy całej, która nigdy nie była doceniona, i później właściwie poczucie, że być może zapomniałam w tym wszystkim o samej sobie, bo nie miałam na to przestrzeni, tak?
Piszesz też, tutaj będzie cytat, był czas, gdy mi zależało, by patrzyli i podziwiali. Miło było odbijać się w ich oczach i dzięki temu wiedzieć, że jest dobrze. Ale oto nadszedł moment, że nikt mi w tym nie pomoże. Sama muszę wiedzieć, jak jest. I zaprawdę powiadam, nigdy nie jest dobrze, tak jak nigdy nie jest wyłącznie źle. Mogłabym te wyżłobienia, bruzdy, załamania, szramy, wyschnięte koryta rzek na mojej twarzy wypełnić kwasami, toksyną. Istnieją sposoby, by z pomocą kilku sztuczek, a właściwie odpowiedniej sumy, sprawiać wrażenie ładniejszej, młodszej, milszej, tu odessać, tam naciągnąć. Ale hola hola, czy ja chcę być naciągana? Kogo tym naciąganiem miałabym naciągnąć? I na co? Ja bardzo lubię ten fragment, bo on nie wyklucza decyzji albo nie napiętnuje decyzji kobiet o tym, że zechcą to zrobić, ale też stawia pytanie, czy to jest konieczność, żeby się zmieniać. To jest bardzo ładne. Po prostu, wiesz? Bardzo chciałam, żeby to wybrzmiało, bo częsty zarzut, tak mi się wydaje, kiedy myślimy o dojrzałych kobietach i o tym, jak postrzegamy na przykład kobiety 40+, 50+, 60+, 70+, to jest, jeżeli przytrzymamy się tego, o czym powiedziałaś, czyli opowieści o ciele, to tak. Czy jeżeli zaczną o siebie dbać, to jest też takie eufeministyczne, bym powiedziała, podejście, czyli na przykład zafundują sobie właśnie taki zabieg, to znaczy, że one będą współczesne, będą świadome, będą się nie poddawać starości. Co to tak naprawdę o nich powie? No bo rozmawiamy wiesz, tym, co robimy właśnie z powłoką. Jeżeli tego nie zrobią, to kim będą? Będą wyluzowane? Będą ponad to? Wiesz, cały czas się robi pewna polaryzacja, prawda? A ty w takim...
Ja myślę, że to o każdej powie co innego, bo każda tak naprawdę ma inne motywacje do tego, by coś zrobić albo by czegoś nie zrobić. I myślę, że jakby każdej z nas, każdej z nich dałabym przestrzeń do tego, żeby ich robić, co chce.
No właśnie.
Jeśli się z tym dobrze czuje, jeśli jest to coś, dzięki czemu ona rozkwita, jest jakby bliżej siebie, jest weselsza, bardziej radosna, czuję się bardziej spełniona. Wszystko jest dozwolone, po prostu jest masa rozmaitych metod do tego, żeby się po prostu ze sobą czuć dobrze i jedna się będzie dobrze ze sobą czuła właśnie, kiedy odpuści te wszystkie zabiegi i sobie zasiądzie z nieogolonymi pachami i nieogolonymi nogami i powie, kurczę, wreszcie nie muszę się z tym mordować na przykład koleniem.
Dokładnie.
A druga po prostu sobie zafunduje zabieg za jakiś tam koszt, zapłaci i sobie to wszystko na przykład usunie. I nie będzie się z tym już też mordować. Tak? A druga sobie pofarbuje włosy, czy sobie powstrzykuje to tam i powie wreszcie, kurczę, nie muszę się mordować z tym, że zawsze wydawało mi się, że mam obwisłe cycki, a teraz są fajne i wreszcie ten temat mam ogarnięty.
Tak, to
I się
prawda.
czuje dobrze. A druga powie, a ja akceptuję takie, jak zwisają. I też jest okej. Okay. I jakby to interesuje, znaczy to mi się wydaje piękne, że możemy i tak, i nikt nie jest napiętnowany. Nikt nie jest jakby w różnorodności, jest piękno w różnorodności i to mnie fascynuje. I to jest. I rzeczywiście tak jak ten cytat przytoczyłaś, że nigdy nie jest wyłącznie dobrze, tak jak nigdy nie jest wyłącznie źle, że już mi przestało zależeć. Ja bym chciała też jeszcze trochę jakby tutaj się odsłonić przed tobą i przed milionami słuchaczy, że ja to też odnoszę w kontekście swojej literatury, że dorosłam już do tego i też napisałam to w Babim Lecie, że pisząc i wypuszczając w świat książkę, wiem, że ona na przykład dla jakiejś grupy ludzi będzie istotna, będą się nią zachwycali i będą się tam odnajdywali, a będą ludzie, dla których to po prostu będzie nieważne i pomyślą sobie, że nic im to nie robi i w ogóle odłożą znudzeni po trzeciej stronie, bo pomyślą sobie o jakieś fajerwerki, zabawy słowami, a ja chciałem wartkiej akcji. I tak jest. I tak jest w świecie. I nigdy nie ma czegoś, co po prostu wszystkich zachwyci i wszyscy będą klaskali i mówili, że jest super, albo że będzie beznadziejnie. I najważniejsze, żebym ja czuła się po prostu z tym dobrze. Znaczy ja, każda z nas, każda osoba z tym, co robi. I żeby to robiła, chyba jest istotne, żeby to robić dla siebie, bo jeśli się robi coś z myślą o świecie, to nigdy tego spełnienia nie będzie, bo zawsze się po prostu człowiek będzie na coś musiał napinać, naginać, jakoś w jakieś strony, gdzie będzie się wydawało, że będzie chciał spełnić czyjeś oczekiwania. Myślę, że oczekiwania nasze są na pierwszym miejscu i wtedy to jest jakaś taka chyba droga do spełnienia, szczęścia i radości.
A powiedz, to jest, czy spełnienie, po spełnieniu mogę dać znak równości i napisać wyzwolenie? Albo wolność? Albo świadomość? Jakich słów dobrze by było użyć, myśląc o bohaterkach Babiego Lata?
Myślę, że te słowa, które dałaś, one gdzieś krążą wokół tej książki. Czy one są synonimami? Nie do końca. Spełnienie czymś innym jest niż wyzwolenie, tak?
Tak.
Wolność to też jest coś dla jakby bardzo, bardzo trudne do zdefiniowania i pewnie dla każdej z tych bohaterek czym innym jest. Ale no jest to opowieść o pewnego rodzaju takim może rozkładaniu skrzydeł, wpuszczaniu powietrza świeżego do jakiejś przestrzeni, wychodzeniu poza ustalone kolejny, ramy, zwracaniu się gdzieś w bok i sprawdzaniu, co tam jest. Czyli te pewnego rodzaju odwadze do tego, żeby wciąż próbować, wciąż utrzymywać w sobie też taki stan ciekawości, otwartości do tego, żeby znaleźć się w innej sytuacji i zobaczyć, jak tam jest, bo może to będzie coś, co nas właśnie otworzy, wyzwoli albo sprawi, że zobaczymy się z innej perspektywy. I sam proces jest chyba ciekawy, nie tylko to, że my musimy gdzieś dojść, bo to nigdy tak inaczej i bohaterki Babiego Lata też tak nie mają, że one, to nie jest tak, że one się miały problem, wyzwoliły się.
Nie,
miały
bo my się też im przyglądamy przecież tak naprawdę moment nie jest urwany, to nie jest jedno zdanie, którym coś podsumowujesz, prawda?
Nie jest. I sam proces tego przepoczwarzania, on jest ciekawy, on jest istotny.
Przeczytam Państwu jeszcze taki fragmencik, bo chciałabym też trochę Państwu pokazać, jak przebiega recepcja książki Babie Lato, zbioru opowiadań, bo najczęściej pojawia się komentarz zarówno w recenzjach, jak i w krótkich notkach, w opiniach, które pojawiają się w sieci, że to jest opowieść o nas i to jest naprawdę bardzo szeroki zbiór dotyczący kobiet. I na czytniku, podaję nazwę bloga, pojawił się taki tekst. Te krótkie formy są o mnie, o tobie, o nas kobietach, które na każdym etapie swojego życia przeżywają ciepłe, słoneczne dni oraz te burzowe, ciemne, niebezpieczne, gdzie wsparcie, pomocna dłoń, zrozumienie, empatia są tak szalenie ważne i wspierające. I wydaje mi się, że to jest w jednym zdaniu w jakiś sposób zawarta opowieść o tym, co ty nam dajesz. Nam i mówię też za siebie, bo jestem twoją czytelniczką. Moja siostra jest twoją czytelniczką, co już ci powiedziałam. I są to dla nas ważne opowieści. My je traktujemy jako dziewczyńskie opowieści, tożsame z jakimiś elementami czy etapami naszego życia. I wydaje mi się, że to jest ten, nie wiem, sposób, łącznik, element, który ty po prostu ofiarowujesz. Dla mnie to jest rodzaj ofiarowania. Zatrzymaj się na chwilę, bo to też jest o tobie. Wydaje mi się, że to jest bardzo piękne i że to jest taki, że to jest bardzo duży wyraz jakiejś nawet przyjaźni ze strony czytelniczek. Odbierasz to tak czasem?
Wiesz co, podoba mi się, bo nigdy nie myślałam, podoba mi się słowo ofiarowanie. Nigdy nie myślałam o literaturze w tym kontekście, ale to jest rzeczywiście tak, że ja oddaję światu to, co dostałam. Bo to nie jest tak, że ja coś postanawiam ofiarować i dzielić się, ale ja też, to jest wymiana. I ja tak piszę i to jest moja metoda na pisanie, która jest taką metodą obserwacji, przeżycia, współodczuwania, współdzielenia pewnego rodzaju doświadczeń, którymi, no chcąc nie chcąc, jestem w jakiś sposób obdarowywana poprzez historie moje, moich bliskich, zasłyszane, zaobserwowane i ja po prostu je przetwarzam, przerabiam i ja je oddaję światu. Ja bardzo często też pisząc te krótkie formy myślę o moich bliskich dziewczynach, kobietach, które mi towarzyszą. I to jest takim właśnie być może to jest pewnego rodzaju jakiś prezent dla nich, ale też dla wszystkich innych. Więc to też jest dzięki nim. Bo bez nich by tego nie było, bez nich by tych opowieści nie było. No, pewnego rodzaju jakieś takie wspólnotowe doświadczenie, które ja staram się zapisać, przerobić, przetworzyć, nadać temu formę literacką, zabawić się językiem i oddaję to. I to tak działa.
Marto, to jest ładne podsumowanie, bo ja cały czas liczę na to, że nawet jeżeli pewne rzeczy nie zostały w tej rozmowie wyrażone wprost, jak na przykład właśnie pewien rodzaj wspólnoty, to one wybrzmiały, bo ty też w jakiś sposób teraz powiedziałaś, że pisarstwo to nie jest tylko samotnicze zajęcie, to jest przyglądanie się światu. Jeśli zabierasz jakąś historię, a teraz mówisz, że ją oddajesz, to jest jeszcze kolejna warstwa opowieści o tym, że człowiek nie jest samotną wyspą, prawda? Jak czytamy chociażby w tekście przed Komu bije dzwon. Tak sobie teraz pomyślałam, gdyby człowiek nie jest samoistną wyspą, każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu. Zawsze to bardzo, bardzo lubiłam, John Doe, takie wprowadzenie. I jest w tym coś takiego, że być może tak zostawmy słuchaczki i słuchaczy, że krążą słowa, krążą opowieści, jak świat długi, szeroki i stary, tak jak my istniejemy. No i ta opowieść trwa, więc może w tym trwaniu zakończmy. Co ty na to?
Właśnie może nawet nie mówmy, że to jest jakaś końcówka, po prostu to trwa, będzie kontynuowane i tak. Tak, jak czas nie jest linearny, tylko jest jakimś z mojej perspektywy jakąś cyklicznością, kołem, więc po prostu kręćmy się wokół tego i kręćmy się w tym kole.
No to z takiego kółeczka, proszę Państwa, będziemy teraz nie kończyć, a pozdrawiać. Marta Dzidom była moją i Państwa dzisiejszą gościnią. Georgina Gryboś również się Państwu kłania. Bardzo Ci, Marto, dziękuję.
Ja też dziękuję. I do usłyszenia, do zobaczenia.